Prawie 40% Polaków ma problemy ze słuchem, tak wynika z Narodowego Testu Słuchu, który prowadzony był niemal w 50 miastach i miasteczkach w całym kraju. Te badania odbywały się co prawda 2 lata temu, ale patrząc na wszystkie inne wskaźniki, okazuje się, że może być jeszcze gorzej. Jak dbać o słuch i zapobiegać jego utracie? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia, a mówić o tym będziemy właśnie dlatego, że 3 marca przypada Światowy Dzień Ochrony Słuchu. Niektórzy nazywają to Międzynarodowym Dniem dla Ucha i Słuchu. Gościem audycji jest profesor dr habilitowany Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Zanim powiemy o Światowym Dniu Ochrony Słuchu, może powiedzmy, co słychać na froncie walki z koronawirusem. Na szczęście nie u nas. Pan oprócz tego, że jest specjalistą od uszu, jest pan także lekarzem. Jak pan reaguje na to, co się teraz dzieje? Niektórzy, widziałem takie memy, nawet w internecie pokazują, ogłoście w końcu, że jest, bo już nie mogę wytrzymać tego napięcia. Jak do tego podchodzić, panie doktorze?
No tak, oprócz tego, że jestem audiologiem, otologiem, przede wszystkim jestem otolaryngologiem, chirurgiem głowy i szyi, a do otolaryngologu właśnie ludzie z infekcjami się zgłaszają i często bez sensu. Zwykłą infekcję, którą najczęściej mamy w naszym środowisku, należy leczyć domowymi sposobami, wziąć aspirynę, położyć się do łóżka, a nie chodzić, żeby zarażać inne osoby. Z katarem i z małym kaszlem nie proponuję, żeby udawać się z tym na SOR albo do innej poradni. Są od tego metody. A jeśli chodzi o koronawirus, to jest jedna z łagodniejszych infekcji, która ogarnęła cały świat w ostatnich okresach i w porównaniu z grypą mniej ofiar sieje wśród ludności i po prostu ma dobry PR i dlatego wszyscy tym się bardzo przejmują. Oczywiście jest to zakaźna choroba, ale przede wszystkim, jeżeli nie mieliśmy kontaktu w ciągu ostatnich 14 dni z nikim z północnych Włoch, nie wyjeżdżaliśmy tam do Mediolanu, czy nie byliśmy w Chinach w ostatnim okresie, to nie ma takiego niebezpieczeństwa.
Ale nie trzeba być w Chinach, można być niechcący na Litwie, Łotwie,
no tak,
Niemczech.
Zawsze można od kogoś to złapać, ale to w naszej sytuacji w tym momencie jest to mało prawdopodobne, a przede wszystkim higiena osobista, mycie rąk, dezynfekcja, jeżeli ktoś ma takie preparaty, unikać zbiorowisk, gdzie ludzie kichają, a teraz mamy okres grypy i infekcji innymi wirusami, będziemy wtedy bezpieczniejsi.
No ale zauważyłem również takie zachowania, które powodują, że ludzie no, po prostu z obawy pewnie robią zapasy. I jeszcze więcej ich się właśnie kontaktuje w tych sklepach, no tak, hipermarketach, rynkach.
Już to kilka razy przeżywaliśmy i w tapczanach psuła się mąka, cukier był używany przez kilka pokoleń. To wszystko bez sensu. Oczywiście zawsze warto mieć jakiś drobny zapas w domu, ale to nie jest zupełnie...
A taki zdroworozsądkowy zapas według pana to na ile dni?
No na 10 dni to i wystarczy, także to tyle, co robimy zazwyczaj normalne zapasy.
A jakby pan radził komuś w rodzinie zrobić apteczkę na tę okoliczność, to co
to podstawowe leki, paracetamol, leki wykrztuśne, krople do nosa, sól fizjologiczna do inhalatora, do nebulizatora. Jeżeli ktoś ma trudności z drogami oddechowymi, to taki musi, taka osoba powinna mieć zapas leków oczywiście, bo ludzie w panice mogą mu wykupić to.
A jeśli chodzi o dezynfekcję, wiem, że z tymi płynami jest problem. Jak można samemu sobie zrobić?
No jest 30 sekund w laskotek na potek sobie zaśpiewać i myć sobie wówczas dłonie zgodnie z instrukcją, czyli wewnętrzną powierzchnię grzbiet, między palcami, kciuki i to wystarczy.
A jeśli chodzi o takie dezynfekujące środki, spirytus, alkohol?
to oczywiście można zużyć zapas whisky, który mamy w domu, ale to może szkoda. Natomiast są preparaty do dezynfekcji w niektórych sklepach.
Mówią,
takie
że
można
nagle,
stosować.
Że nagle drożeją, ale na szczęście na ten temat już się nawet władze wypowiedziały, że podwyżek zbyt dużych robić nie wolno.
No miejmy nadzieję.
To w takim razie przejdźmy do tego głównego tematu. Jeszcze raz przypomnę, że właśnie dziś przypada Światowy Dzień Ochrony Słuchu, czyli Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu. Czy tylko jeden dzień powinniśmy taki robić w roku? To myślę, że nie. A ten dzień został zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia, według której ponad 328 milionów dorosłych i 32 miliony dzieci na całym świecie ma znaczny lub głęboki niedosłuch. Problem wad słuchu jest już chorobą cywilizacyjną. To jakie są przyczyny pogorszenia słuchu u dzieci i dorosłych?
Tak, otóż starzeje się nam społeczeństwo, a to jest naturalny cykl naszego życia, że w pewnym okresie pewne narządy są gorzej funkcjonują. I tak samo dzieje się ze słuchem, a szczególnie u osób, które zawodowo były narażone na hałas albo hobbystycznie i nie używały ochronników na uszy, stosowały duże natężenia dźwięku przy używaniu narzędzi i to wszystko kumuluje się w wieku starszym i na fizjologiczne, czyli takie naturalne starzenie się naszego ucha wewnętrznego, bo o tym w tym momencie mówimy, nakłada się uszkodzenie spowodowane hałasem, na przykład lekami, infekcjami. Ucho jest jak bateria, wyładowuje się przez całe życie i tylko od nas zależy, czy ta bateria starczy nam na dłuższy okres czasu.
Ta bateria to ma trzy takie swoje podstawowe elementy. Może przypomnijmy, z czego składa się ucho, skoro o nim mówimy.
Tak, ja tutaj głównie mówiłem o uchu wewnętrznym, ale ucho jako takie składa się z ucha zewnętrznego. To, co widzimy na zewnątrz, małżowina uszna, przewód słuchowy zewnętrzny. Skupia informacje dźwiękowo, przesyła dalej. Dalej mamy ucho środkowe, błona bębenkowa, kosteczki słuchowe. To urządzenie przenosi mechanicznie falę dźwiękową do ucha wewnętrznego, gdzie ta fala mechaniczna zamieniana jest w komórkach słuchowych na impuls elektryczny, który nam płynie w mózgu i aż do kory słuchowej, wówczas sobie słyszymy muzykę.
Czyli można powiedzieć, że jest to takie urządzenie, które trochę składa się z kosteczek. Jak
tak,
to
mechanicznej nazywa? Części.
I części neurologicznej.
Tak, można powiedzieć czuciowo-nerwowej, czyli czucie dźwięku i zakończenia nerwowe.
No dobrze, to w takim razie, gdybyśmy chcieli teraz szerzej trochę rozwinąć te przyczyny pogorszenia słuchu, więc kiedy one się pojawiają? Myślę, że na szczęście koronawirus nie doszedł, więc nie będzie tam pakowania niepotrzebnych leków, ale od niektórych leków niestety może się pogorszyć słuch.
Tak, kiedyś były stosowane powszechnie leki ototoksyczne, antybiotyki aminoglikozydowe. Na szczęście coraz rzadziej jest stosowane i nie mają one takich wskazań jak kiedyś, czy też diuretyki, tak zwane pętlowe, też nadużywane mogą powodować uszkodzenia słuchu. No, leczenie chorób nowotworowych, cisplatyna, ona uszkadza ucho wewnętrzne, także trochę tych leków by się znalazło, które uszkadzają receptor, czyli tam, gdzie zamieniana jest fala energia mechaniczna w energię elektryczną w naszych komórkach słuchowych.
A jeżeli weźmiemy pod uwagę niektóre choroby, które już od dzieciństwa mogą dotknąć nas po urodzeniu, więc one też mogą pozostawić swoje ślady, to między innymi różyczka, świnka.
Tak, te choroby wieku dziecięcego bywają niebezpieczne i dlatego tak ważne są szczepienia, o których niektórzy zapominają. A trzeba przypomnieć, że jedno dziecko na 1000 rodzi się z głębokim niedosłuchem. To są wrodzone przyczyny, genetycznie uwarunkowane, a dokładnie wiemy, że najczęściej mutacja konkretnego genu powoduje uszkodzenie słuchu.
A jeżeli rodzice nie słyszą, mają jakieś zaburzenia słuchu, czy to już jest absolutnie pewne, że dziecko też będzie nie słyszeć?
Nie, jeżeli jest to mutacja genowa, to dzieci w 25%, jeżeli mówimy o tej konkretnej sytuacji, dziedziczyć mogą głuchotę.
A są też choroby, które możemy złapać, na przykład teraz chodząc po lesie, borelioza.
A tak, borelioza uszkadza raczej układ nerwowy i stąd pojawiają się te odbiorcze upośledzenia słuchu.
To skoro już o układzie nerwowym, to zapalenie opon mózgowych także, czy też ropne zapalenie ucha wewnętrznego.
Tak, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych ropne może spowodować uszkodzenie ślimaka, receptora słyszenia i pogorszenie słuchu aż po głuchotę. Czasami musimy sięgać aż po takie instrumenty jak implant ślimakowy, które przywracają słuch.
No ale utrata słuchu także może się wiązać z pewnymi chorobami i to są choroby wynikające ze słabego krążenia na przykład.
No tak, to są już działania związane z uszkodzeniem ucha wewnętrznego, receptora, który jest wrażliwy na niedokrwienie spowodowane różnymi przyczynami, także chorobami wirusowymi, jak również naczyniowymi czynnikami ryzyka.
Czyli nadciśnienie, miażdżyca.
Nadciśnienie, miażdżyca, to wszystko ma swój wpływ, cukrzyca.
No i niektóre alergiczne schorzenia.
I alergiczne schorzenia, owszem, również mają, mogą mieć, ale to raczej jeśli chodzi o ucho zewnętrzne. Trzeba rozdzielić na choroby ucha zewnętrznego, które mogą powodować uszkodzenie słuchu, choroby ucha środkowego i choroby ucha wewnętrznego.
Więcej o chorobach, które z reguły mogą się przytrafić, tych główniejszych, powiemy jeszcze w dalszej części tego programu. A dziś mamy Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu i właśnie dlatego tematem naszej audycji właśnie są uszy i słuch. Gościem programu profesor doktor habilitowany Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, ten kto traci słuch, to w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy. No może po pewnym czasie, kiedy rzeczywiście już widzi, że, znaczy nie widzi, tylko słyszy, że nie słyszy, to on zauważa te objawy. A jakie są objawy pierwsze te utraty słuchu?
Tak, często na początku pacjent nie definiuje tego, nie rozpoznaje swojej przypadłości, ale zaczyna słuchać głośniej radia, telewizora, muzyki, domownicy mogą się wkurzać, czy też nie od razu reaguje właściwie na polecenia słowne. To może być pierwszy objaw.
A jakiś szum, takie dźwięki dziwne?
No to produkt uboczny upośledzenia słuchu to często szumy uszne, które są tylko objawem, głupim objawem, nieprzyjemnym. No, pacjent wie, że coś się z jego słuchem dzieje, robi wielkie uszy, wzmacnia każdy sygnał, także szumy uszne. Nie pozwala mu to jednak dobrze słyszeć, mimo że wysila swój słuch.
No, ale osoby, które tracą słuch, mają też problemy z usłyszeniem niektórych głosek, na przykład P, K,
tak,
F.
Dokładnie. Niedosłuch odbiorczy, który lokalizuje się w uchu wewnętrznym i w nerwie słuchowym, powiązany jest z uszkodzeniem tonów wysokich. A nasze spektrum mowy jest dosyć szerokie i nagle ze słowa jednego wypada kilka sygnałów i słyszymy niewyraźnie. Wiemy, słyszymy, ale nie rozumiemy. Dlatego to staje się tak nieprzyjemne.
Czyli jeżeli ktoś takich głosek nie słyszy, P, K, F, H, T, S i na przykład SZ, to znaczy, że coś trzeba z tym robić.
Że najprawdopodobniej ma uszkodzony ślimak, receptor słyszenia.
Często ci, którzy pracują i są na badaniach okresowych, są proszeni, by powiedzieć, co usłyszeli, kiedy szeptem mówi do nas właśnie jakiś laryngolog, który nas bada. Dlaczego?
No to jest badanie akumetryczne. Zanim przejdziemy do badania na urządzeniach, wykonujemy badanie szeptem i mowopotoczno. I orientacyjnie na podstawie takiego prostego badania możemy sobie określić próg słyszenia takiego pacjenta.
A gdy ktoś prosi o powtórzenie pytania, to też może być sygnał?
Może być sygnał gorszego słyszenia albo też gapiostwa, ale częściej gorszego słyszenia.
Czy też może być tak, że my niektórych dźwięków nie chcemy słyszeć, czyli je słyszymy, ale nasz z jakiegoś powodu układ nerwowy, może z powodu urazu jakiegoś przeżycia, odrzuca je.
A nie tylko. Na przykład adoptujemy się do niektórych dźwięków, które są w otoczeniu. Na przykład siedząc tutaj nie słyszymy tego, co za oknem. Tam szumią samochody, ja to w tej chwili słyszę, ale przed chwilą tego nie słyszałem. Czyli wynik habituacji, braku reakcji i percepowania czegoś, co jest takie naturalne w otoczeniu.
No takim przykładem może być zegar, który bije i na początku, jeżeli ktoś nie był w takim otoczeniu, to ten zegar jest straszną przeszkodą, w ogóle nie daje spać. Ale po pewnym czasie w ogóle go nie słychać, chociaż bije czasem po 12 razy, razy dwa nawet czasem.
Tak, to taka habituacja. Tak samo z szumami usznymi. Na początku nam przeszkadzają, potem już mniej.
No dobrze, to w takim razie, jeżeli zauważymy u kogoś z naszych domowników, współpracowników, u osób, wobec których jesteśmy życzliwi, jak trzeba zareagować w takiej sytuacji?
No tak, deprymująco działa na człowieka. Mówi, ty jesteś chyba głuchy. U nas głuchy to blisko głupiego, co nie jest prawdą. Intelekt się nie zmienia, tylko kanał informacyjny zostaje zablokowany. Należy zaproponować, żeby zbadał sobie słuch. Bardzo subtelnie.
A czy do laryngologa można tak po prostu się dostać już?
No nie, trzeba najpierw do lekarza rodzinnego wziąć skierowanie i ustalona już jest procedura od wielu, wielu lat przez nasze znamienite instytucje.
Czyli no niestety tutaj trzeba pokonać tę ścieżkę zdrowia dla zdrowia uszu i słuchu. Dobrze, za chwilę zajmiemy się objawami utraty słuchu w postaci szumów usznych, bo to dość częsta przypadłość. Dziś tę audycję poświęcamy słuchowi i uszom, a jednym z objawów utraty słuchu są szumy uszne. Czym się one charakteryzują? Czy to w ogóle jest już choroba?
Nie. Tak jak powiedziałem na wstępie, jest to objaw, że coś się dzieje w naszej drodze słuchowej. Może to dotyczyć ucha zewnętrznego, na przykład po umyciu głowy napęczniał nam woszczek w przewodzie i obturuje, gorzej słyszymy, robimy wielkie uszy, szum się pojawia. Następną historią może być zapalenie ucha środkowego, któremu mogą towarzyszyć również objawy w postaci szumów usznych. Ale najczęściej sprawa dotyczy ślimaka, receptora. Tam najczęściej jest generowany szum uszny, towarzysząc tak zwanemu odbiorczemu upośledzeniu słuchu, kiedy źle funkcjonuje receptor i droga słuchowa.
No dobrze, ale to znaczy, że takie szumy mogą zwiastować, że jakaś choroba zaczyna się.
No mogą, tak, mogą być objawem, który towarzyszy, a czasami wychodzą na pierwszy plan, co już nie jest dobrze, bo pacjent się fiksuje na tym, włączają się mechanizmy psychosomatyczne z akcentem na psychę i nawet po wyleczeniu takiego pacjenta z choroby audiologicznej, otologicznej, te szumy mogą pozostać, jak rzep przyczepiają się do psiego ogona.
No, ale czy od razu, jak są szumy uszne, to chyba nie trzeba lecieć do lekarza?
No, oczywiście, najpierw się zastanówmy, co się takiego wydarzyło w naszym otoczeniu. Może to jest woszczek. No, jeżeli go w umiejętny sposób sobie pozbawimy się go, to i słuch wraca do normy. Domowymi sposobami nie zawsze można sobie poradzić, więc niekiedy należy się udać z takim napęczniałym woszczkiem do laryngologa, który to wypłucze, odaspiruje, oczyści ucho i będziemy słyszeć.
A jeśli mógłby pan powiedzieć, to jakie są te domowe sposoby, jakich stosujemy?
Mamy różnego rodzaju krople, olejki najczęściej, które zmiękczają woszczek, upłynniają go i można sobie prysznicem wypłukać pod warunkiem, że błona bębenkowa jest w porządku, nic się nie dzieje. Po rozmoczeniu takiego woszczka płynami specjalnymi do pielęgnacji uszu można wypłukać sobie samemu ucho pod prysznicem.
A jak ktoś te świeczki pali? Takie?
A to można sobie ucho oparzyć. To świeczka działa tylko na zasadzie tak zwanej woskowej. Nie polecam tego, a wprost zabrania. Widziałem pacjentów, którzy ucho sobie oparzyli i mieli większy kłopot. Odwrócili sobie uwagę od swoich chorób, bo trzeba było oparzenie leczyć.
Czyli tam powstaje coś, co jest większym zagrożeniem niż
może być
antidotum.
A tu z tego powstaje ciepło. No, lampę wystarczy wziąć, lampę Bioptron Solux, a nawet lampkę nocną, tylko nie oparzyć się i wygrzać sobie ucho.
I takie wygrzanie może spowodować, że ta woskowina...
Nie, nie. To nie woskowina, tylko to nerwobóle. Nawieje kogoś, prawda? Aha. Kłuje w okolicach ucha, a ciepło leczy.
Jasne. No to w takim razie, jak można się pozbyć szumów usznych samodzielnie, to szczęściowo pan powiedział. No dobrze, ale jeśli nie dajemy rady, to co robić?
No, trzeba się temu przyjrzeć, czyli przede wszystkim zrobimy badanie słuchu, zaglądamy do ucha, nie ma woszczku, gorzej słyszymy, to widzimy, że to następstwo niedosłuchu, a może być to spowodowane szeregiem różnych przyczyn.
I jeżeli byśmy powiedzieli o tych przyczynach, to powinniśmy je skojarzyć z tym, jaki mamy objaw, czyli ten szum. Więc może spróbujmy usystematyzować, jakie przyczyny mogą powodować właśnie te szumy, czyli pracujemy w sytuacjach stresowych na przykład.
Tak, stres nasila szum, szum nasila stres, ale wcześniej musiało coś już się pojawić w tym uchu. Przede wszystkim hałas. Po wyjściu z dyskoteki zaczyna szumieć.
Jeżeli... A jesteśmy w cichym pomieszczeniu.
No. Tak, i w ciszy nam to przeszkadza, zaczynamy się martwić, że to coś znaczy i to się wyolbrzymia w naszej świadomości, wzmacnia w układzie odpowiedzialnym za emocje, czyli układzie limbicznym. Powstaje typowe błędne koło wynikające z obserwacji tego. No, i wówczas zaczyna się problem psychosomatyczny.
No bo wtedy jeszcze rodzi się stres, że coś nam się stało.
Tak. I jeszcze i w kółko Macieju. A Amerykanie mówią avoid silence, czyli unikać martwej ciszy, otoczyć się dźwiękami otoczenia, tak żeby nasza świadomość zafiksowała się na świecie zewnętrznym, a nie na nieistotnym objawie.
No ale mogą być też jakieś urazy mechaniczne.
Tak, no są konkretne przyczyny tego wszystkiego, a tutaj przed chwilą mówiliśmy o takim idiopatycznym, czyli z nieznanych przyczyn pojawiającym się szumie usznym, ale jak się zagłębimy, to zawsze coś znajdziemy. Komórki słuchowe źle działają, mamy metody obiektywne, które nam pokazują to. O ile słuch się nie zmienił, to jednak pewna czynność komórek słuchowych w uchu wewnętrznym jest zaburzona i to możemy sprawdzić, ale często leczymy to w sposób zupełnie dziwny dla pacjenta, bo z pomocą psychologa.
To jedna strona, ale można też leczyć przy pomocy wprowadzenia dodatkowego dźwięku, który zagłuszy ten szum. To tak można.
Jeżeli jest on towarzyszy niedosłuchowi, to na przykład aparat poprawiający słuch pozwoli nam otaczać się już światem zewnętrznym dokładnie i wówczas nie słyszymy tego szumu usznego. Wtedy, kiedy nie ma niedosłucha, jest szum uszny, możemy otaczać się wzbogaconym tłem dźwiękowym i wtedy też będzie nam łatwiej żyć.
Czyli będziemy słyszeć to, co w otoczeniu, a nie to, co szumi nam w głowie. Tak,
tak i nie koncentruje się nasza świadomość na nieistotnym sygnale.
A jeśli chodzi już o takie konkretne leczenie, to na czym ono polega?
Konkretne leczenie szumów usznych polega na rozmowie, tak zwany counseling. Najpierw diagnostyka. Ustaliliśmy, że jest niewielki niedosłuch, nie wymagający na przykład protezowania słuchu. No to uczymy pacjenta żyć z tym głupim objawem, czyli otaczać się dźwiękami otoczenia, koncentrować się na świecie zewnętrznym, znaleźć inne priorytety niż tylko zamartwianie się tym, że coś mi szumi. Są ciekawsze rzeczy.
A takie terapie bardziej złożone, to co to jest?
To nie wymyślono nic bardziej złożonego, jeśli chodzi o leczenie szumów usznych, tych takich idiopatycznych, nie mających potwierdzenia w jakichś dużych patologiach. To przede wszystkim habituacja, czyli niezauważanie nieistotnego sygnału.
Niektórzy obawiają się, że leczenie szumów usznych to zaraz jakaś operacja będzie.
O, to jest ekstremalnie rzadkie, bo przyczyną szumu usznego mogą być ekstremalnie rzadkie zmiany w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, ale wtedy towarzyszą również inne objawy.
No i szum też może być wynikiem pewnych chorób i o tych chorobach powiemy za chwilę. Od dzieciństwa często słyszymy o zapaleniu ucha. Niektórzy mówią zewnętrznego, środkowego, wewnętrznego. To zacznijmy od tego, które widać, czyli zapalenie ucha zewnętrznego.
Tak, to To zmiana dotyczy skóry przewodu słuchowego zewnętrznego najczęściej. No, ktoś wrócił z wakacji w egzotycznych krajach i mógł coś tam złapać w tym przewodzie. Czy też czyszczenie przewodu słuchowego przy świądzie kluczykami samochodowymi, czy też tymi patykami, które na szczęście wychodzą z mody. Zdrapanie na skórka to wprowadza infekcję, ale to zapalenie skóry. U cukrzyków może być bardziej niebezpieczne. Leczenie zapalenia skóry przewodu słuchowego zewnętrznego to leczenie miejscowe najczęściej, czyli oczyszczenie, założenie sączka z antybiotykiem, ze steroidem doraźnie albo inne płyny, które powodują usunięcie przyczyny zapalenia. Sprawa dosyć częsta, ale mało niebezpieczna. Zapalenie ucha środkowego to kiedy nas ucho mocno boli. W wieku dziecięcym najczęściej się zdarzają, ale to są zapalenia, które najczęściej samoistnie mijają nawet bez leczenia. No, stosujemy paracetamol czy inny lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i to zazwyczaj wystarcza u dzieci. Powinno tak być, ale czasami trzeba i antybiotyk zastosować. Są na to konkretne wskazania. To jest ostre zapalenie ucha, ostry ból ucha środkowego z pogorszeniem słuchu. Należy to zróżnicować z zapaleniem ucha zewnętrznego.
Wiosna to chyba taki sprzyjający okres.
Katary, infekcje, te grypy, teraz te wszystkie zapalenia, które się znajdują w obrębie górnych dróg oddechowych, predysponują do zapaleń uszu również, ale głównie u dzieci.
Jeśli chodzi o leczenie, to tutaj środki przeciwbólowe na pewno.
Tak, czasami wystarczy. U dzieci szczególnie. Paracetamol, krople do nosa, oczyszczanie noska i to powinno w ciągu 24 godzin się zmniejszyć. Jeżeli nie, to wtedy stosujemy inne leczenie.
Czyli antybiotyki też.
Tak, aż po antybiotyk, mówią. U nas kiedyś była tendencja, że jak boli ucho, od razu antybiotyk, to jest nieprawidłowe.
No a jeśli chodzi o antybiotyk, to on potem nie pozostawia śladu w tym uchu?
No stosujemy te, które są wybrane, najprostsze, one najlepiej działają.
No dobrze, ale są też takie choroby, które są konsekwencją na przykład zapalenia. Jest to perlak ucha.
A, to już jest przewlekłe zapalenie ucha. Kilka typów mamy przewlekłego zapalenia. Jeden z typów to jest przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem. Przewlekłe zapalenie to ubytek błony bębenkowej, wyciek z ucha okresowy i stały i niedosłuch przewodzeniowy tak zwany. Perlak to jest skóra w niewłaściwym miejscu, można określić. Przez ubytek w błonie bębenkowej napełza na skórek do jamy ucha środkowego i tam robi spustoszenie spowodowane tym, to tak jakby kawałek skóry przeszczepić do skrzeli. I to leczymy operacyjnie. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego z perlakiem równa się leczenie operacyjne. Przewlekłe zapalenie ucha proste, gdzie nie ma perlaka, też leczenie operacyjne, aby słuch poprawić przede wszystkim.
No a jeśli chodzi o różnego rodzaju takie konsekwencje tego leczenia, powikłania, które mogą wystąpić, to co może być przy właśnie perlaku?
No, perlak może spowodować powikłania śródczaszkowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, chropień mózgu. To jest zapalenie, które niesie z sobą niebezpieczeństwo większe niż inne zapalenia ucha.
Zawroty głowy jeszcze.
Uszkodzenie błędnika. Mamy powikłania błędnikowe i śródczaszkowe, można powiedzieć.
Które z tych objawów są takie krytyczne, których na pewno nie można zlekceważyć?
No na przykład ktoś ma wyciek z ucha wiele lat, przewlekłe zapalenie ucha nie boli, sobie wyczyści ucho patyczkiem, śmierdzi mu z tego ucha, się nie przejmuje, ale nagle przy schylaniu się zawroty głowy się pojawiają. To może świadczyć o przetoce na kanale półkolistym i zapaleniu już ucha błędnika, zapalenie błędnika, które się zaczyna. To już jest bardzo niebezpieczny objaw. Z tego może się rozwinąć zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. No inna sprawa to ropień mózgu pochodzenia uszno-pochodnego. Kiedyś dosyć częsty, teraz coraz rzadszy.
Czyli wszelkie wysięki, które nam się pojawiają z przewodu usznego, do tego towarzyszące właśnie, powiedzmy, zawroty głowy przy schylaniu, to już są sygnały.
To już sygnał alarmowy, to już jest zaawansowany proces zapalny z powikłaniem.
No dobrze, a z tego perlaka to się można tak całkowicie wyleczyć?
Operacyjnie tak. Usuwamy perlak i rekonstruujemy układ przewodzący dźwięki w uchu środkowym i wszystko.
A jak to często się zdarza w praktyce waszej?
W praktyce raz w tygodniu takiego pacjenta mniej więcej operujemy.
Z perlakiem.
Z perlakiem.
Czyli tak. To nie jest taka choroba.
Nie jest to rzadkie. To jest następstwo grzechów dzieciństwa, często nieleczonych prawidłowo, zapaleń uszu, dysfunkcji trąbki słuchowej, przewlekłych katarów, bo to wtedy właśnie wciąga się błona bębenkowa, powstaje ubytek i powstaje perlak.
Czyli na to, żeby nie było takich chorób, to trzeba zwracać już dużo, dużo wcześniej.
Tak, to trzeba leczyć właściwie dziecko.
I wtedy dopiero możemy mówić, że mamy no, pewną, może nie gwarancję, ale przynajmniej...
Statystycznie rzecz biorąc, mamy dużą pewność, że nic się złego nie pojawi.
No i jeszcze jest coś takiego jak otoskleroza.
Otoskleroza to choroba dosyć częsta, częstsza u pań, występująca w rasie białej i u Afroamerykanów, Afrykańczyków, ale nie u Chińczyków.
Tam bardzo rzadko. A czemu częściej u pań? Czym to się... Jest jakiś warunek?
No właśnie częściej po ciąży. I dlaczego tak się dzieje, to wszyscy się wszystkich pytają, do dzisiaj nie wiemy. Jest to pewne schorzenie metaboliczne z pewnym uwarunkowaniem rodzinnym. Napływa nowa kość na podstawę strzemiączka i kosteczki słuchowe są nieruchome, a spowodowane to uszkodzeniem strzemiączka.
I co się wtedy robi? Jak
i wtedy się usuwa strzemiączka. W płytce tego strzemiączka wykonujemy otwór 0,5-0,6 mm i zakładamy proteskę jeszcze cieńszą od tego, która pracuje jak tłoczek w tej dziurce.
A niektóre choroby, takie, o których teraz mówi się, że już ich nie ma i nie trzeba się szczepić. Mówię o odrze. Też mogą być przyczyną właśnie czegoś takiego.
Tak, skutki odry leczyliśmy do niedawna, a teraz znowu będziemy być może leczyli, bo na skutek odry może powstać ubytek błony bębenkowej, przewlekłe zapalenie ucha środkowego. To są powikłania.
Duże znaczenie ma też odporność, a właściwie spadek odporności.
Spadek odporności, tak. I narażanie się w wyniku braku szczepień.
Kiedy jest w takiej sytuacji konieczna operacja?
Jak jest ubytek błony bębenkowej, to zawsze jest, nawet jak ucho jest suche, to niebezpieczeństwo, że znowu coś się wydarzy i powinniśmy operować. Raz, poprawić słuch, dwa, usunąć chorobę.
Dobrze, no to skoro już powiedzieliśmy o chorobach, to co robić, żeby tych chorób nie było? Czyli na czym powinna polegać taka właściwa higiena słuchu? Jak czyścić uszy? Jak zapobiegać tej stopniowej utracie, panie profesorze?
No, to trzeba by było jakoś podzielić, więc...
Spróbujmy.
Ucho w wieku dziecięcym. Bardzo ważna sprawa. To profilaktyka uszkodzeń w wieku późniejszym. Czyli przede wszystkim nie palić przy dziecku. Dym tytoniowy powoduje...
Najlepiej w ogóle nie palić.
Tak, absolutnie. Powoduje częstsze uszkodzenia ucha środkowego. Wysiękowe zmiany w uchu środkowym to w rodzinach palaczy. Infekcje wieku dziecięcego. Dziecko może 10 razy w roku sobie zachorować, ale jak częściej to już niedobrze, to może instytucje babci wtedy uruchomić, żeby nie narażać takiego dziecka na problemy związane ze żłobkiem czy przedszkolem.
Bo to tam się wszystko zbiera.
Szczepienia, profilaktyka szeregu chorób. Generalnie poprawienie odporności w wieku dziecięcym. No i potem wiek już średni i dojrzały. Tam profilaktyka tego typu schorzeń to przede wszystkim przesuwa się na ucho wewnętrzne. Unikać hałasu. Hałas jest największym niebezpieczeństwem dla naszego ucha wewnętrznego.
Mówi pan hałas, ale jak taki inspektor BHP uczy, to mówi, że hałas to jest dźwięk, który przeszkadza.
To też prawda, bo wówczas obciąża psychikę, stres powoduje, a stres może spowodować zawał serca i nie tylko uszkodzenie słuchu.
A ten taki hałas, który jest jeszcze nieszkodliwy, to jaki?
No, każdy hałas, który tutaj pan wymienił z definicji, jest szkodliwy. Ale powiedzmy, jeżeli ktoś pracuje w przemyśle, 80 decybeli może 8 godzin pracować, a jak już 100 decybeli, to jest bardzo ograniczony czas i musi być monitorowany stale ten słuch. Więc ten hałas zależy od czasu ekspozycji.
Przekroczenie maksymalnej granicy słyszalności o 30 decybeli uszkadza słuch bezpowrotnie.
Tak, w zależności od czasu ekspozycji na to.
No ale 130 to też... decybeli to...
Nie, to z czasu...
Półtorej minuty to już...
To mówimy o 30 decybeli od progu słyszenia, ale 130 decybeli to już jest śmierć dla ucha.
Natychmiast.
No prawie, że natychmiast, no resztki słuchu zostaną.
Przy poziomie 100 dB wystarczy zaledwie 15 minut, żeby stworzyć zagrożenie nieodwracalnego uszkodzenia słuchu.
Dlatego w przemyśle należy tam, gdzie jest hałas, stosować maszyny, a samemu siedzieć za konsolą komputera i sterować hałasującymi urządzeniami.
Kiedyś byłem bardzo zdziwiony, to były lata 80., kiedy pojechałem do Niemiec i tam wsiadłem do ciągnika rolniczego. U nas były Ursusy bez kabin praktycznie prawie i te różne tam ze wschodu. I tam wsiadłem do tego ciągnika, zamknąłem drzwi i była kompletna cisza. I tak się zastanawiam, dlaczego oni robią takie ciche ciągniki. Przecież to traktor, to on musi być słyszalny. A już wtedy wiedziano, że właśnie trzeba hałas ograniczać tam.
I do tego dążymy.
No dobrze, ale w takim razie jakaś przyjemność jest ze słuchania muzyki. To jak bezpiecznie słuchać na przykład muzyki, koncertów na żywo, w słuchawkach? Czy jest jakaś recepta?
To jest bardzo fajne, ale to tak zwany beautiful noise, czyli ten piękny hałas, który także może uszkadzać słuch. To się sumuje i w efekcie po pewnym czasie daje jakieś uszkodzenia, które potem rykoszetem nam przypomną wieku powyżej 60-70 lat.
No ale jak jedziemy samochodem, czy idziemy sobie na spacer, to widzimy dużo młodych ludzi, którzy cały czas mają słuchawki w uszach. Jadą rowerem, mają słuchawki w uszach. Czy jest w ogóle jakiś czas, który można powiedzieć, że taki graniczny? Tyle możesz, więcej nie.
Nie, możesz słuchać, ale z rozsądkiem, czyli ten hałas, natężenie dźwięku musi być dozowane właściwie. Nie przekraczać bezpiecznych granic.
Czyli jeżeli słuchamy w ogóle czegokolwiek, to nie powinniśmy zagłuszać otoczenia.
Świata zewnętrznego to też niebezpieczne, bo możemy wpaść pod samochód i uszkodzić słuch.
Jak to się mówi, z umiarem. I właśnie o tym dziś mówiliśmy przy okazji Światowego Dnia Słuchu, a to inaczej też nazywane Międzynarodowym Dniem dla Ucha i Słuchu. Poświęćmy resztę tego dnia właśnie naszym uszom i naszemu słuchowi. A moim i Państwa gościem był profesor doktor habilitowany Marek Rogowski, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo Panu dziękuję.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok. Jeśli ktoś ma propozycje tematów do poruszenia w tym cyklu, bardzo proszę o adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.